Dobrze, to witam serdecznie wszystkie słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające podcast od słabego oporu do słabej awangardy. I mam bardzo dużą przyjemność i honor i zaszczyt gościć profesor Agatę Jakubowską. Witaj bardzo serdecznie.
I miło.
Bardzo miło też. Która jest, przedstawię tu Państwu, chociaż pewnie nie potrzebuję, ale na wszelki wypadek, jest feministyczną historyczką, teoretyczką sztuki nowoczesnej i współczesnej, pracuje w Instytucie Historii i Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizuje projekt badawczy Globalizowanie Historii Wystaw Sztuki Kobiet, finansowany przez NCN. Prowadziła też z profesor Andreą Giuntą pewnie, z Uniwersytetu w Buenos Aires seminarium badawcze na rating Art and Feminism Eastern Europe and Latin America w ramach inicjatywy Getty Foundation Connecting Art History. To jest, brzmi dla mnie bardzo prestiżowo, więc dlatego sobie tak to pozwoliłam też tutaj uwypuklić. I prowadzisz też seminarium feministyczne takie wokół estetyki, wystaw i pracy kuratorskiej feministycznej teorii sztuki, które się odbywa online od paru lat i dla mnie jest bardzo ciekawe, chociaż nie zawsze mogę wziąć udział, ale to jest super też dlatego, że się człowiek dowiaduje po prostu o rzeczach, które robią inne kuratorki, teoretyczki. I to, że to jest polski kontekst, tak? Tutaj jakby te projekty głównie robione, wystawiane, prezentowane w kraju, to jest bardzo cenne dla mnie. Pracowałaś do 2021 roku w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Też kierowałaś Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej przez wiele lat, 11 lat. Jesteś członkinią międzynarodowego zespołu TEAM, prowadzonego przez Archives of Women, Artists, Research and Exhibitions. I autorką i współautorką ogromnej ilości przełomowych publikacji, w tym książek Ilona Kesseru Flow, którą współredagowałaś z Moniką Siglą. I to wyszło w zeszłym roku. Sztuka emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce, przypadek Marii Pnińskiej i Bereś. To jest taka bardzo ważna monografia, wydaje mi się, polskiej takiej protofeministycznej czy feministycznej artystki. To wyszło w 2022. Horizontal Art History and Beyond, Revisioning Peripheral Critical Practices z Magdaleną Radomską. After Piotr Piotrowski, Art Democracy and Friendship, również z Magdaleną Radomską, tak powiedziałam, dobrze. Zofia Kulik, pisałaś o Natalii LL, pisałaś o szeregu feministycznych innych artystek, portret wielokrotny dzieła Liny Szapocznikow i lista goes on and on, także to zostawię już Państwu, tą listę załączam w biogramie. Dla mnie bardzo ważne było Twoje uczenie na Gender Studies, gdzie ja zawsze wspominam seminarium, na którym przez 3 godziny omawiałaś 3 prace. I dla mnie to był szok kompletny, że w historii sztuki i w teorii sztuki można tak się zajmować sztuką, że po prostu dyskutujemy przez godzinę jedno zdjęcie na przykład, albo jeden obraz. To były wspaniałe, to były bardzo też takie przełomowe prace, tam Narodziny Świata, czy Początek Świata, Courbet, Eton Donné, Duchampa i jeszcze jedna praca, którą teraz... tej feministycznej artystki z Polski, co Barbie się jej rodzi.
Alicja Żebrowska.
Alicji Żebrowskiej, tak. Więc takie mocno waginalne, powiedziałabym, były to obrazy i pamiętam po prostu moje ogromne wrażenie, że w tej ciemnej sali, gdzie patrzyłyśmy na to przezroczy, czy tam jakiś inny rzutnik, znaczy obraz z rzutnika i to było bardzo, bardzo ciekawe i awangardowe, powiedziałabym też z mojej perspektywy jakby osoby chodzącej na filozofię, gdzie było po prostu nudne gadanie. A tu nagle obraz, do tego jeszcze jeden na tyle czasu i tak dalej. Także to było jakoś tam ciekawe i mi się wydaje, że też jakby ilość i rozmiar twojej takiej pedagogicznej pracy i zaangażowania w akademickie właśnie uczenie, to też jest jakaś ważna rzecz. I to się lekceważy często, bo się traktuje jako taki dodatek do pracy badawczej może trochę, a wydaje mi się, że to jest ważne. Witaj! I chciałabym zejść od razu do pierwszego pytania, które jest krótkie, ale może nie aż tak proste. Mianowicie, czym jest dla ciebie awangarda? Czy masz jakieś swoje definicje ulubione albo mniej ulubione? Czy istnieją przykłady awangardy? I czy to jest pojęcie historyczne, czy możemy go używać współcześnie do jakichś praktyk?
Jestem zaangażowana w sporo projektów związanych z awangardą, częściej z neoawangardą, z tym, co się określa neoawangardy, ale muszę przyznać, że rzadko myślę o tym pojęciu awangarda. I wynika to chyba z tego, że traktuję je niesłychanie tak... tylko organizująco po prostu pewien materiał historyczny, a zajmuję się przede wszystkim, jestem jednak przede wszystkim historyczką sztuki, I to pojęcie awangarda, no, minęła awangarda, pojawiają się właściwie u mnie zasadniczo, no, jako określające jakiś olbrzymi zespół dzieł sztuki, czy praktyk artystycznych bardziej należałoby powiedzieć, niesłychanie zróżnicowany i nie myśli o definicjach, znaczy nie myśli o definicjach, o tym, co właściwie te słowa znaczą. Oczywiście takie rozważania teoretyczne istnieją, no ale tak jak powiedziałam, nie są one dla mnie, nie są dla mnie kluczowe, więc jeżeli mnie pytasz o definicję awangardy, to nie bardzo jestem w stanie podać ci definicję awangardy, poza tym, że myślę, tak jak powiedziałam, bardzo szeroko jako o eksperymentalnych praktykach artystycznych. No, ale to jest bardzo pojemne rozumienie tego, ale mi to wystarcza,
Okej, okay. Czy jest ono tylko
żeby mniej
historyczne?
więcej zakreślić sobie pole, które mnie zajmuje na przykład, tak?
Czy jest to pojęcie wyłącznie historyczne, czy używasz go do praktyk współczesnych?
Myślę, że używam go do praktyk współczesnych, ale rzadko. Chyba rzadko. Są takie momenty, ja bym powiedziała raczej, że są takie momenty w historii sztuki, w historii XX, XXI wieku, powiedzmy, bo myślę, że też można używać do wcześniejszych epok, znaczy jako odrywając. Znaczy właściwie myślę, że można na dwa sposoby myśleć, tak? Znaczy z jednej strony myśleć o tych pojęciach takich właśnie bardzo jako określających pewien moment w historii sztuki po prostu i wtedy mamy, mówiłaś o awangardzie historycznej dla określenia pewnego czasu, praktyk artystycznych w pewnym czasie, początku XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego też. Mówimy potem drugim takim pojęciem też, które historycznie można rozumieć, jest neoawangarda, tak mówimy no, o praktykach artystycznych lat 60. i 70. mniej więcej.
Mogę ci wejść
Więc można w
słowo?
ten sposób o tym myśleć.
Bo ja bym chciała zapytać, czy dla ciebie to pojęcie neoawangardy jest adekwatne do sztuki spoza Zachodu, na przykład do Europy Wschodniej, na przykład do polskiej sztuki? Ja teraz nie pamiętam, czy ty się nim posługujesz w swoich publikacjach, przepraszam za to, może powinnam, ale jeśli możesz, to powiedz, czy to jest jakby, czy ono wyjaśnia, tak? Czy ono jakby dobrze obsługuje ten obszar?
Wiesz co, znaczy ja rzeczywiście ja używam tego pojęcia neoawangarda, ale też tylko i wyłącznie dla takiego określenia relacji historycznych, i tak jak wydaje mi się, że to pojęcie w ogóle powstało i tak jak właściwie najczęściej było używane, to znaczy, że neoawangarda określa tą awangardę późniejszą, która odnosi się do wcześniejszej awangardy, do awangardy tak zwanej historycznej. No i w tym sensie tak, w tym sensie myślę, że awangarda, neoawangarda, właściwie ci tych artystów, których określamy tym znowuż bardzo szeroko rozumianym dojęciem neoawangardy, którzy tworzyli w Europie Wschodniej, też odnosili się do awangardy historycznej, którą tak samo znali jak artyści Europy Zachodniej tego czasu i nawiązywali jakiś dialog z tą awangardą historyczną. Więc w tym znaczeniu tak, jeżeli tak rozumiemy to pojęcie.
Dla mnie było ciekawe, że ja, jak pisałam o Ewie Parton w 2016 roku, to wydawało mi się, że to użycie, znaczy już miałam z tym pojęciem problem, wobec specyficznie Ewy Parton, bo nie patrzyłam jakoś szerzej. No bo z jednej strony, oczywiście, ona się odnosi do starej awangardy i chce być częścią awangardy, to jest bardzo ważna część jej autodefinicji, że ona chce być artystką awangardową. I ona chyba nawet nie dzieli tego historycznie, tylko po prostu dla niej jest awangarda albo ktoś nie jest awangardowy i to jest taki podział transhistoryczny. Ale zauważyłam, że u Hala Fostera zwłaszcza bardzo ważnym elementem tego odnoszenia się do przeszłej awangardy i odnoszenia się też artysty, artystki do samego siebie jest autoironia. I tego mi u Ewy Parton trochę brakuje. I nie mówię tego złośliwie czy w jakiś krytyczny sposób, tylko jakby ona na przykład jak robi te. I te, tutaj są trzy projekty jej, które wydają mi się znaczące, mianowicie na przykład piruet. No to jest taka sytuacja, gdzie ona wkłada sobie łyżwy, prawda, kładzie tafle, lustra na podłodze i wykonuje piruet. To jest wszystko. I ona ma też statement, jakby w dokumentacji wideo tego projektu jest statement, w którym ona mówi, że że chciała jakby zakląć przyszłość, tak? Jakoś, gdzie wiadomo, że to jest od razu porażka przy okazji, no bo wiadomo, że jak zbijemy lustro, to ta przyszłość będzie niestety przez co najmniej 7 lat niezbyt dobra, przynajmniej tak głosi jakby mądrość ludowa. I teraz ona się wspina na te szkło, na to lustro, rozbija je oczywiście tym piruetem i tak dalej, ale to się dzieje wszystko w takiej bardzo naiwnej tak naprawdę, jakby ona wierzyła w tą swoją magię. Tam brakuje tego ruchu ironicznego. Podobnie w Kobiety małżeństwo jest przeciwko wam. To też jest performance, w którym ona jakby bardzo szczerze, i tutaj bardziej ja widzę tą taką nową szczerość, wiesz, taką Chris Kraus na przykład, tak, z tego jej projektu I Love Dick i z takich, wiesz, opowieści, wynurzeń, właśnie takiej nowej szczerości, tak, że ja, wykształcona kobieta, kuratorka, bardzo ważna z Nowego Jorku, się zakochuję w jakimś tam gościu z Midwestu i jestem taką właśnie dziewuchą, prawda, jakby mam w sobie tą taką przaszność i zwyczajność, która wydawałoby się, że zupełnie nie powinna w moim mieszczańskim habitusie mieć miejsca. A tymczasem no i właśnie, i upartą tej autoironii też nie zauważyłam. Ona też bardzo serio podchodzi do tych praktyk artystycznych dawnych, historycznych i się z nimi jakby konfrontuje serio, tak jeden do jednego trochę. Więc brakuje tego katastrofizmu, który jest u zachodnich wielu artystów, prawda, którzy myślą o sobie albo jako osoba, które zaprzedały swoją duszę kapitalizmowi, ale mimo wszystko próbują nie być z tego kapitalizmu zadowoleni i tu jest taka przestrzeń jakby autoironii, sarkazmu i tak dalej. Czasem właśnie upartą i potem rozszerzyłam to na inne feministyczne artystki, ten motyw szczerego zaangażowania i też takiego niewywyższania się, tak, takiej rezygnacji z tej wysokomieszczańskiej ironii na rzecz czegoś jakby bardziej ludowego, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, albo bardziej właśnie szczerego w sensie przyjmującego za dobrą monetę, tak jak queerowe jakby osoby i badania, tak. Wstyd w niektórych badaniach queer przestał być negatywnym afektem, a stał się afektem, który mamy, tak, i który nas jakoś tam kształtuje, nie wiem, buduje nasze życie, coś tam, robi innego i z którym, i wokół którego jakby nie potrzebujemy tej ironii. Więc tutaj ta ironia mi się wydała takim elementem, którego właśnie wielu praktykom, które można by było nazwać neoawangardowymi, właśnie tej ironii brakuje. I chciałabym się zapytać, czy jakby zwróciłaś na to uwagę, albo czy chciałabyś jakoś się odnieść do takiej obserwacji?
Wiesz co, no... Ja bym wróciła do tego, co powiedziałam wcześniej, że dla mnie pojęcie, ja chyba nie myślę o pojęciu neoawangardy tak, jak ty myślisz, to znaczy, że jako o pojęciu, które związane jest z jakimiś takimi konkretnymi cechami dzieła sztuki, którymi cechują się, to tylko oczywiście powiedziane, ale które mają jakieś konkretne realizacje, czy konkretnie artyści. Dla mnie, tak jak mówiłam, to pojęcie neoawangardy jest niesłychanie pojemne, oznacza po prostu pewien bardzo szeroki zespół prac właśnie tych artystycznych praktyk eksperymentalnych, które pojawiły się w którymś momencie i właściwie ja o nim myślę też, jak myślę o Hallu Fosterze, to myślę przede wszystkim o jego tekstach dyskutujących z Peterem Birgerem i z jego użyciem neoawangardy i z tym takim właściwie, no, Foster próbuje dowartościować neoawangardy, to właściwie jakby i tu, i to jest, jakby tutaj kluczowe jest to neo w stosunku do tej poprzedniej neoawangardy i to jest taka powiedziałabym dyskusja, która ustawia przede wszystkim relacje między tymi dwoma wielkimi takimi blokami, właściwie takimi historyczno-artystycznymi, można by powiedzieć, więc to wszystko, co mówisz, Ewie, bardzo mi się z tym wszystkim zgadzam. Natomiast nie jest to dla mnie problemem czy to pojęcie neoawangardy, bo tak jak powiedziałam, nie rozumiem tego tak wężej na określenie konkretnych praktyk. I myślę, że w tym, co mieści się w ramach neoawangardy, można znaleźć naprawdę bardzo dużo różnych strategii artystycznych i pewnie też takich właśnie, które, jak mówisz, posługują się tą taką jakoś określiłeś ludochością jakąś pewną, tak, czy no, ja rozumiem, że nie chodzi o ludowość, nie, tylko specyficzną taką kontrolę pewną wrzaśność, niekiedy można by powiedzieć, na różne sposoby to o tym mówimy i takie praktyki oczywiście też się pojawiają. Chyba po prostu dla mnie to się nie wyklucza z neoawangardy, bo ja bym tak powiedziała. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście bardzo ciekawe jest, jest rozpracowanie tej strategii. Znaczy, co to jest za strategia awangardowa? gruncie rzeczy. I rozumiem, że to, co ty próbujesz robić, to jest jakoś nazwanie tej strategii awangardowej właśnie, którą rozpoznajesz u różnych artystek, a pewnie nie tylko artystek, bo przecież oczywiście, że nie tylko artystki się nią posługują. Tak, i to jest dla mnie ciekawe, znaczy takie właśnie zauważenie i nazwanie tego zjawiska.
Bo ona ma też geopolityczny, jakby geopolityczny trochę odcień, to znaczy o ile faktycznie pewną komplikacją dla tego mojego wyodrębnienia jakby słabej awangardy jest to, że jakby nasi artyści, w sensie osoby z Polski, tak, w latach 60., 70. prowadziły korespondencje, odwiedzały się z artystami zachodnimi, było trochę mail artu, ale też trochę faktycznie jakby wizyt i jakichś wspólnych działań, wobec czego tutaj ta neoawangarda się rozszerza, a zarazem może przez taki komunistyczny też etos, który został bez względu na to, jakie poglądy mieli artyści, artystki, ale było coś takiego w edukacji artystycznej, co ją jakby wydobywało z mieszczańskiego habitusu, tak? Czyli te różne strategie, takie właśnie ironia, jakaś cyzelowanie różne i tak dalej, to zostało trochę przycięte, tak? I nawet jeśli niektórzy profesorzy, profesorki ciągle ten habitus miały i mieli, przekazywali go dalej, to jednak wiele praktyk artystycznych, nawet u osób urodzonych w jakichś rodzinach mieszczańskich czy arystokratycznych wcześniej, po prostu wytracały to jakby w pracach, co nie działo się na Zachodzie. Czyli ta sztuka zachodnia, zwłaszcza ta właśnie promowana, powiedziałabym, przez Hala Fostera, która tej autoironii ma bardzo dużo, trochę nie napotyka do końca na swoje odpowiedniki jakby w Polsce, w Czechach może bardziej, tak? Już gdzie to było bardziej mieszczańskie społeczeństwo, nawet w czasach jakby komunistycznych. Ale w Polsce mam wrażenie, że to jest trochę inaczej. I teraz ta Polska służy dla mnie trochę do takiego otworzenia na pozazachodnie jakby obszary i przyjrzenia się temu. Dzisiaj słuchałam na przykład do podcastu też koleżanki, która opowiadała o chińskiej artystce jakiejś awangardowej z lat 80., która w swojej pracy strzelała do postaci w budkach telefonicznych. Taka bardzo pewnie ci znana sytuacja, w której po prostu wystawa została zamknięta po 2 godzinach od otwarcia, tak? No bo te strzały wzbudziły jakąś ogromną panikę, konsternację i tak dalej. Więc teraz na przykład ta artystka też w moim przekonaniu tej autoironii jakoś za bardzo nie prezentuje, chociaż nie przyglądałam się tej pracy szczególnie wnikliwie, ale bardziej jest to właśnie ten motyw afektu silnego, szczerego jakiegoś i tak dalej. I poza tym, jak czytałam te teksty Fostera, to chociaż bardzo z nimi sympatyzuję, no to od razu przykuło moją uwagę to, że tam jest, nie wiem, 47 przykładów mężczyzn i 3 czy 4 kobiety, prawda? To jest dysproporcja, która gdzieś tam, to jest też pokoleniowe pewnie, tak, że jakby coraz bardziej się zwraca na to uwagę. I ja się zaczęłam zastanawiać, dlaczego tak jest, tak? Czy on na pewno zna artystki i świetnie mógłby ten tekst napisać jakoś inaczej, tak, jeden, drugi czy trzeci. Jednak tego nie robi, wobec czego być może kwestia jest właśnie definicyjna, raczej, znaczy, bo na pewno nie jest to jego nieznajomość pola sztuki, takich kobiet w tym polu. On jest, zresztą bardzo szanuje, ceni i starał się też o nich pisać, ale jakby okazuje się, że te osoby, też osoby niebiałe na przykład, tak, takie, których status jakby z tym mieszczaństwem też nie miał wiele wspólnego, to też jest sytuacja, w której jakby albo się przedostają jakieś etnograficzne jakby działania, tak, takie tradycyjne, nie wiem, hafty, patchworkowanie, jakieś takie rzeczy, i one nie mają tej autoironii, no bo jakby skąd miałyby ją mieć. Ale po prostu ten... Także to, co ja też jakby nie spieram się, znaczy uważam, że to pojęcie neoawangardy ma swoje świetne zastosowania. Natomiast to, co próbuję wymyślać jako słabą awangardę, faktycznie ma posłużyć do tego, żeby na przykład takie artystki jak queerowe osoby ze wsi teraz w Polsce, tak? Jest kilka takich postaci, które... i kobiet, i mężczyzn, i jakichś osób takich queerowych, które wchodzą z takim właśnie nieironicznym, zdecydowanie nieironicznym sposobem działania i autoprezentacji. I wtedy to pojęcie awangardy już się nie stosuje, bo po prostu nie da się tego zrobić. A jednocześnie są to praktyki, które mają innowację formalną, które nie zgadzają się na rzeczywistość jakby stanu zastanego, bo to też jest często element awangardowej praktyki, tak, że artysta czy artystka mówi nie społeczeństwu jakby jego tam zasadom, no ale też są bardzo komunitariańskie na przykład, tak, te queerowe zwłaszcza praktyki, albo praktyki mniejszości etnicznych. Mirga Tas haftuje z 20-kilkoma ciociami, tam kuzynkami i tak dalej, więc to też nie jest taki gest młodego Wertera, który mówi tu jestem ja, a świat jest jak przeciwko mnie. Więc jakby ten pomysł na słabą awangardę, on idzie w takim kierunku, żeby uwzględniać na przykład praktyki, które są kolektywne i które trochę trudniej jest zmieścić w neoawangardzie. Chociaż też być może znasz świetne przykłady, które jakby zaprzeczyłyby, tak, tej intuicji, ale raczej ta neoawangarda jest...
Zresztą, znaczy ja Znaczy, powiem ci, jak ja słucham ciebie, kiedy mówisz o słabej awangardzie, albo czytam twoje teksty i kiedy mówisz tutaj o tych, podajesz te przykłady, to przychodzi mi taka bardziej ogólna myśl, znaczy kilka myśli mi przychodzi, ale no, taka bardziej ogólna dotyczy tego, że właściwie, no, jeżeli chcemy wprowadzić, jeżeli wprowadzamy jakieś pojęcie, jakoś w ogóle uruchamiamy tą pojęciowość, bo ona jest nam potrzebna, to robimy to zawsze w obrębie jakiejś, na jakiejś dyskusji, która się toczy, prawda? Mamy jakiś taki cel, wręcz powiedzieć, oczywiście politycznie, ale też
Polemiczny trochę.
jakąś dyskusję, prawda? Wchodzimy i w tym sensie ja się zastanawiam właściwie, bo ty przeciwstawiasz słabą awangardzie, neoawangardzie. Dla mnie słaba awangarda, jak o niej myślę, przez ciebie zainspirowana o tym pojęciu, no to właśnie to zastanawiam się, do czego ona, dlaczego, do czego dla mnie jest przeciwstawieniem, to znaczy z czym. W jaką dyskusję dla mnie ona wchodzi, to pojęcie słabej awangardy. I samo słowo słaba, oczywiście skłania do tego, żeby się zastanowić, no dobra, no to gdzie jest taka mocna awangarda, tak? A raczej bym powiedziała jeszcze raz, z od razu przychodzi mi do głowy słowo heroiczna awangarda,
Malewicz.
przeciwstawieństwo, tak? Jako właśnie przeciwstawieństwo tej słabej awangardy, bo ja bym nawet użyła słowa słaba neoawangarda i
To
to
jest też
jest chyba dla
pomysł,
mnie
tak. Tak,
sprzeczności.
to jest bardzo ciekawy
No.
pomysł, tak. Tak.
To tak, ale to już chodzi, jakby tutaj zastanawiam się właśnie, jeżeli kraczamy z tym terminem słaba awangarda, to właśnie jaki zespół praktyk określa, których możemy określić mianem heroicznej awangardy, czy mocnej awangardy, chcemy tutaj, no, na które chcemy zwrócić uwagę i które chcemy tą słabą awangardą zrównoważyć, można by powiedzieć, tak? Znaczy pokazać, że zobaczcie, po prostu tutaj są inne praktyki. I wiesz, od razu przychodzi mi do głowy para, którą się zajmowałam, no, przez ostatnie lata, czyli na przykład Jerzy Bereś i Biafińska-Bereś. Bo to jest taki ciekawy przykład i to w ogóle też płciowo w dodatku tak ustanowiony akurat, prawda, że mamy tego Jerzego Beresia, który no, z jednej strony jest nagi, był nagi i właściwie można by powiedzieć, że też może słaby, no bo taki właśnie nagi i nie takiej postury heroicznej, ale z drugiej strony właśnie ta jego postawa była bardzo heroiczna, tak? Znaczy taka właśnie bardzo ustawiająca się jednak, on się ustawia w roli tego, który jednak no, tu ma jakąś niesłychanie ważną rolę do spełnienia w tym świecie po prostu i w tym i no i bierze na siebie tą odpowiedzialność właściwie jakoś za ten świat w gruncie rzeczy występując i uświadamiając temu światu, co jest z nim nie tak i naprowadzając go na odpowiednią drogę, można powiedzieć, próbując naprowadzić na odpowiednią drogę, to są wszystko takie duże pojęcia tam się pojawiają, prawda? Jakaś ojczyzna, prawda? I to wszystko tutaj jest niesłychanie ważne. I z drugiej strony mamy tą Pinińską Bereś, która, no właśnie, tak jak
Robi te
Jerzy
różowe
Beres
rzeczy.
mówił, o te środki, tak, takie niepoważne kompletnie, tak? To znaczy właśnie sięga po róż po prostu, sam fakt, że po prostu sięga po róż, że ubiera się, szykuje sobie takie stroje różowe, występuje w tych strojach różowych, że czyni kawałek różowej byle jakiej szmatki, kawałek płótna, czyni swoim sztandarem, no to samo to, znaczy ona jakoś gra z tym oczywiście, tym samym z tą powagą, ale no właśnie w punkcie wyjścia niejako skazując cię na to bycie potraktowaną niepoważnie.
Tak, bo to jest też ważny element jakby tego habitusu kobiet artystek często, że one są o wiele bardziej skłonne do tego, żeby nie tyle mieć do siebie ironię i dystans, ale żeby się ośmieszać w jakiś sposób, żeby tak podcinać tą gałąź, bo u Ewy Parton to jest szczególnie spektakularne, bo Ewa Parton wiele dekad bardzo serio budowała swoją pozycję artystki. I to, że ona w tym 82-83 roku zaczyna robić te takie naprawdę przezabawne z pewnej perspektywy performance'y, tak? Tą Stupid Woman, gdzie sama nazwa już wskazuje na to, że jakby będzie odgrywała głupią dziewczynę, głupią kobietę, tak? taką imprezową jakąś bohaterkę, która się upije, będzie się zachowywać niepoważnie, po czym po 45 minutach ona mówi, dobra, dziękuję Państwu bardzo, prawda, do widzenia. Z tego, co wiem od Ewy Tatar, dwa razy chyba był użyty alkohol, przy tym raz nie był, także jeszcze jest to ryzyko, tak, że ewentualnie pod wpływem alkoholu można też no, się przewrócić, nie wiem, zrobić coś, czego artystka nie planowała. Więc u Parton to jest bardzo spektakularne, że ona rezygnuje z tej powagi na rzecz po prostu, na rzecz tego samoośmieszenia, które właśnie nie jest autoironią do końca. Może tam są elementy ironiczne, ale jest to bardzo takie zagrażające jakby jej pozycji, tak? I którą budowała przez tyle lat i tak bardzo chciała być tą ważną, ważną artystką. U Bytnińskiej Bereś nie pamiętam, żeby było takie pragnienie bycia poważaną jakby jako artystka. Wydaje mi się, że przynajmniej, nie wiem, popraw mnie proszę jeśli.
Wiesz, to jest taki ciekawy moment, podobny w ich performance'ach, o którym teraz, na który teraz zwróciłam uwagę. Kiedy mówisz o Ewie Parton, że w tym performance'ie Stupid Woman ona po prostu w pewnym momencie go kończy i mówi, kończy odgrywać tą głupią kobietę i jest nam dalej tam sobą, po prostu nazwijmy to. Co jest takim ewidentnym wskazaniem na to, że no jednak jest to jakiś performance w ramach sztuki, jakby tak, że i są jakieś ramy po prostu tego performance'u. I przypomniał mi się od razu ten performance Bilińskiej Bereś Pranie, ale ta wersja, która została wykonana na plenerze w Osiekach, kiedy ona, to jest ten, przypomnę może ten, w którym ona prała takie szmatki, potem je wieszała i na każdej szmatce była litera i to się układało w słowo feminizm. Kiedy ona wykonała ten, no dwa razy go wykonała i za drugim razem właśnie na plenerze w Osiekach i tam awangardowi, znowuż można powiedzieć, autoironicznie, jak sądzę, młodzi mężczyźni podrzucali jej pranie. Oni wiedzieli, co, na czym będzie polegał ten performance, bo on już został wcześniej wykonany. Oni po prostu przyszli ze swoim jakimś tam prześcieradłem, t-shirtem i jej po prostu podrzucali i prosili, żeby ona wyprała i to. I ona tego nie zrobiła, nie kocnęła, ona się tego nie podjęła i odrzuciła i była bardzo na to zła, że oni ingerowali w ten sposób. Ale to też wyraźnie pokazuje, że dla niej jednak performance jest, jest jednak tym momentem sztuki, zawieszenia, znaczy wycięcia z, tak jak była partu, tak wycięcia jednak z życia i ona tutaj odkrywa jednak tą, która pierze, a nie po prostu rzeczywiście nie scala się to z życiem.
No tak, no bo
potem jest taki
potem mamy
ciekawy wspólny rys tutaj. No.
Bo mamy też później artystkę zupełnie innego pokolenia, Julitę Wójcik, która będzie obierać te ziemniaki w Zachęcie, prawda? I to wzbudzi niebywałą w ogóle burzę wokół tego, czym jest sztuka. Na pierwszy raz od wielu lat społeczeństwo polskie się naprawdę zaangażowało. Teraz jest pełno tych memów o konkursie chopinowskim, prawda? Jak na przykład cały blok ma takie chmurki, w których polscy kibole po prostu no, takim językiem kibolskim dyskutują o tym, jak ktoś wykonał skerco, albo czy nie mógł tam szybciej w to pianino, albo i tak dalej, tak? Więc jest to. Natomiast i wydaje mi się, że to ożywienie, które wykonała Julita Wójcik, było niebywałe, co prawda niestety bardzo brutalnie też się przejawiało, bo ja widziałam potem wystawę z pocztówkami, które przysyłano do Zachęty, różni jej prawicowi antywielbiciele przysyłali do Andy Rotenberg po prostu pogróżki, jakieś inne straszliwe po prostu antysemickie też wypowiedzi o tym, że ta sztuka to jest w ogóle do niczego. I u Julity Wójcik, nawet jeżeli ona obierała ziemniaki między tam 8 a 16 chyba, czy jakoś tak, to jednak tego obcięcia nie było. I ona w ogóle ma, Julita jako artystka ma taką strategię, że jednak te jej performance'y, czy różne inne działania nie są odcięte jakby, tak, od jej życia codziennego. Także tutaj faktycznie ta różnica, wydaje mi się, że ona jest trochę pokoleniowa, że ten nawias sztuki był bardzo potrzebny u osób z tej starszej jakby szkoły, a potem właśnie młodsze, zwłaszcza feministyczne artystki usiłują rozmywać tą granicę sztuka-rzeczywistości, to jest ciekawe, gdzieś tam. Natomiast dla mnie te słabości, no bo ja czytałam oczywiście Havla, prawda, i ten, ta siła bezsilnych, która w politycznym kontekście mi gdzieś tam otworzyła perspektywę na to, że wiele aktywności, których nie uważamy za polityczne wcale, mają ten polityczny wymiar i są szalenie ważne też dla ruchów oporu i tak dalej. To rodziny, te osoby, które piorą, które zmywają, które odwiedzają, często kobiety odwiedzające mężczyzn w więzieniach na przykład, tak, to jest absolutnie po prostu niezbędne dla zachowania tego ruchu oporu. I wydaje mi się, że trochę analogicznie się dzieje w polu sztuki, gdzie właśnie przeniknęły te codzienne aktywności, gdzie przeniknęły różne formy ludowej sztuki na przykład, czy tego, co było nazywane dotąd ludową sztuką, a teraz jakoś to przemyśliwujemy od nowa. Więc to pojęcie słabej awangardy na pewno nie jest w ostrym konflikcie z neoawangardą, aczkolwiek trochę może być. To znaczy w momencie, gdy teoretycy neoawangardy usiłują pokazywać, że ci mężczyźni z przywilejem się jakby zaczynają osłabiać, tak, odkrywać swoją słabość, bo to jest też element jakby neoawangardy, no to w tym momencie, jak się do tego przystawi sztukę, nie wiem, kobiet z grup romskich na przykład, albo właśnie nawet tą Ewę Partum, czy nawet tą Pnińską Beres, no to okazuje się, że ta słabość tych mężczyzn, którą oni tak gloryfikują jako ten element swojej neoawangardy, jest bardzo małą słabością w zestawieniu, tak, czy taką silną, jakby bardzo heroiczną słabością nadal, w zestawieniu z tymi innymi słabościami, które przychodzą jakby później, albo skądinąd, tak, z innych grup i kontekstów. Więc...
Bo jest, wydaje mi się, tutaj dotykasz tego dość ważnego aspektu, który chyba tu trzeba rozpatrzyć. To znaczy, jak używasz słowa słaba awangarda, to właśnie można się zastanowić, czy to za tym słaba kryje się pewien, przede wszystkim kryje się pewien zespół takich, no... właśnie taktyk, można by powiedzieć, czy nawet takich cech po prostu, które są używane przez artystów, tak? Właśnie takie jak tam ośmieszenie się, jak właśnie takie trochę niby rozmywanie granic między sztuką a życiem, jakieś takie właśnie, czy ten, no, angażowanie do wstydu na przykład, no ileś tam takich różnych, czy nawet takich środków właśnie wręcz rozartystycznych, jak właśnie technik artystycznych, kolorów czy tematów też. No jakby, czy to chodzi o to? Czy też, kiedy mówimy o słowie awangarda, myślimy o słowie awangardzie, to myślimy przede wszystkim o tym właściwie, jak się ci słabo awangardziści, czy jak oni się plasują w polu sztuki, znaczy jaką pozycję zajmują w polu sztuki, tak? Czy to są te osoby, które są właśnie w gorszych, jakby no, w mniej uprzywilejowanych albo w ogóle nieuprzywilejowanych pozycjach w polu sztuki? Czy to bardziej chodzi o to, czy to jest jakby tym definiujące tą słabą awangardę? Pewnie chodzi o jedno i o drugie, ale wydaje mi się, że to są trochę dwie różne rzeczy. To znaczy, że tak jak to zaczęłaś to trochę o tym mówić, że te same takie... nazwijmy je estetyczne elementy słabej neoawangardy, mogą być użyte przez kogoś, kto ma dobrą pozycję w świecie sztuki, właśnie uprzywilejowaną pozycję w świecie sztuki i przez kogoś, kto jej nie ma w ogóle i to będzie coś zupełnie inaczej działało.
Będą inne skutki tego zupełnie, to znaczy...
Ma zupełnie inne skutki i to jest jakby tutaj istotne, czy właściwie to jest trochę właśnie takie no, zadanie dla osób, które dla ciebie przede wszystkim... która rozwijasz to pojęcie słabej awangardy, czy muszą być spełnione oba warunki jakby, żeby określać coś mianem słabej awangardy, że jest to aktywność artystyczna, czy działania artystyczne właśnie przez osoby właśnie no, nieuprzywilejowane, znajdujące się w słabej pozycji społecznej, nazwijmy.
Słabej społecznej, wiesz? Społecznej, przede wszystkim społecznej, dlatego że one potem mogą przeniknąć do pola sztuki i stać się nagle szalenie jakby priorytetowymi artystkami, artystami. To było widać na Biennale w Wenecji, przedostatnim chyba, gdzie afrobrytyjska, czy tam karaibsko-brytyjska i afroamerykańska reprezentantka dostały lwy, prawda? I to była sytuacja, w której jakby osoby reprezentujące mniejszość, no jednak znalazły się w bardzo hegemonicznej pozycji. Ja na tym zakończę, przepraszam, nagranie, dlatego że boję się po prostu, że będę musiała tutaj wykonywać jakieś dziwne ruchy. Także bardzo na tym kończymy i z tym pytaniem zostaję.